Witam Was. Przywożę pozdrowienia zaszczytne, szczególne od pastora Andrzeja Seweryna. Kazał Was pozdrowić. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do podróży przez piękną księgę, którą niedawno odkryłem. Czasami jest tak, że tak jak z widokami, kiedy mieszkamy w danym miejscu, tak się przyzwyczajamy do tych pięknych widoków, że dopiero jakby na nowo odkrywamy, kiedy przyjeżdżają goście, którzy gdzieś ktoś z zewnątrz przyjeżdża i mówi, ale to jest piękne, ale to jest cudowny widok i dopiero stajemy i patrzymy, no rzeczywiście. Dla mnie taką księgą jest Księga Habakuka, którą czytałem wiele razy. Ale dopiero kiedy na wiosnę na niej się zatrzymałem, to odkryłem piękno tej księgi. I dzisiaj chciałbym zatrzymać się na pierwszych 11 wersetach tej księgi. Ale zanim przyjdziemy do czytania, ta księga zaczyna się bardzo w nietypowy sposób. Można to porównać do tego, że jak zadajemy pytania, Boże, gdzie jesteś? Boże, czy widzisz tą niesprawiedliwość, która się dzieje? Dlaczego Boży lud cierpi? Dlaczego złoczyńcy pozostają na wolności? Dlaczego życie jest niesprawiedliwe? Boże, dlaczego sprawiedliwemu bardziej się powodzi niż mi, Twojemu dziecku? Boże, dlaczego pozostajesz bierny, kiedy życie jest pełne niesprawiedliwości? Jak długo będzie trwała ta pandemia na tym świecie? Czy zamierzasz z nią coś zrobić? Pamiętam jako 19-latek, kiedy rozpocząłem moją pierwszą pracę zawodową, a było to w stoczni, kiedy pewnego dnia szedłem jedną z alejek tam w stoczni i w podobny sposób zarzucałem Panu Bogu, Boże, dlaczego tym ludziom, którymi pracuję, którzy piją w trakcie pracy, którzy kradną, którzy są nieuczciwi, dostają bardziej płatne prace. Praca w stoczni, w szczególności na akord, polegała na tym, że dostawało się jakiś odcinek do pospawania i on był różnie płatny. I to była taka różnica, że ja jako młody pracownik zarabiałem w granicach 15 tysięcy, a ci z większym stażem w granicach 80 tysięcy, bo dostawali lepszą pracę. I tak chodziłem, w szczególności po czytałem, że sprawiedliwemu będzie dobrze się powodzić i mówię, Boże, gdzie to jest? Ja tego nie widzę. Dlaczego tym niesprawiedliwym powodzi się lepiej? Habakuk rozpoczyna swoją księgę w podobny sposób. Wyrok, którego wykonanie, jak czytamy od pierwszego wersetu, zobaczył prorok Habakuk. Panie, jak długo ma to trwać? Wzywam pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Wołam do Ciebie gwałt, a Ty nie śpieszysz z wybawieniem. Dlaczego pokazujesz mi nieprawość i każesz patrzeć na krzywdę? Dlaczego widzę ucisk i gwałt, toczące się spory i kłótnie? Dlatego milknie prawo, wciąż tłumiony jest słuszny sąd, że bezbożny osacza sprawiedliwego i słuszność w sądzie bywa wypaczana. Bóg odpowiada, rozejrzyjcie się wśród narodów, zauważcie, niech was to zastanowi i zmusi do myślenia. Właśnie za waszych dni dokonuję dzieła, nie uwierzycie, choć wam je przedstawiam. Bo oto ja wzbudzam Chaldejczyków, lud gorzki i porywczy. Kroczy on ku szerokiej ziemi, by posiąść cudze siedziby. Srogi on i straszny. Sam stanowi prawo i narzuca władzę. Jego konie szybsze niż lamparty, groźniejsze niż wilki pod wieczór. Szarżują jego jeźdźcy, a jego jazda przybywa z daleka. Szybuje jak sępy śpieszące na żer. Każdy z nich nastawiony na gwałt. Ich twarze skierowane na wschód. Spędzają jeńców jak piasku. Szydzi on z królów, drwi z dygnitarzy. Śmieje się z każdej twierdzy. Sypie wał i zdobywa ją. Potem rusza naprzód, niczym wiatr sobie winien, kto za bóstwo miał swą siłę. Habakuk funkcjonuje, czy pełni rolę proroka w końcówce istnienia Królestwa Judy. To są już ostatnie lata istnienia Królestwa Judy. I Juda, która miała za przykład swoją siostrę Izrael, która około 120 lat wcześniej została uprowadzona do niewoli, nie wzięli z nich z żadnej nauki. Niczego nie nauczyli się na przykładzie Izraela. W Judzie, tak jak w Izraelu, jakby z każdym pokoleniem zaczęło się dziać coraz gorzej. Coraz gorsi królowie zasiadali na tronie. Chociaż Jozjasz jeszcze był takim reformatorem, który próbował przywrócić Judę z powrotem do swojego Boga, ale po jego śmierci Izrael jeszcze poszedł zupełnie jeszcze w gorsze zło. Działo się tak, że ludzie po zmierzchu bali się wychodzić na ulicę. W sądach popularne było łopówkarstwo, dlatego Habakuk w czwartym wersecie mówi: dlatego milknie prawo, wciąż tłumiony jest słuszny sąd, że bezbożny osacza sprawiedliwego i słuszność w sądzie bywa wypaczana. Czyli niesprawiedliwy wygrywa, mając jakieś znajomości, mając pieniądze, przekupuje sędziów i wyrok jest niesprawiedliwie wydawany. Habakuk, patrząc na to, co się dzieje w Judzie, mówi: zdaję sobie sprawę, że za grzech przychodzi Boży sąd. Więc nie kłóci się z Bogiem, że nie chce, dlaczego Bóg nie ukarał, tylko dlaczego nic nie robi. Boże, dlaczego jesteś bierny? Widzisz taką niesprawiedliwość w moim ludzie, którym się dzieje. Gdzie biedny jest coraz bardziej biedniejszy, bo jest wyzyskiwany przez bogaczy. Gdzie nieprawość wręcz się rozlewa. Można domyślić się, że Habakuk czuje się bardziej sprawiedliwy niż Bóg. Mówi: Boże, dlaczego każesz mi patrzeć na to zło, które się dzieje? I dlaczego jesteś bierny? Dlaczego nic z tym nie robisz? Ale Bóg odpowiada w bardzo ciekawy sposób. Piąty werset jest takim dla mnie niesamowitym wersetem. Bóg mówi do Habakuka: rozejrzyjcie się wśród narodów, zauważcie, niech was to zastanowi i zmusi do myślenia. Właśnie za waszych dni dokonuję dzieła, nie uwierzycie, choć wam je przedstawiam. To kłóciło się z Habakukowym pojęciem, w jaki sposób Bóg ma zareagować. Habakuk, tak jak mówiłem, zdawał sobie sprawę, że grzech musi zostać osądzony. Ale myślę, że patrząc na historię Judy, to bardziej się spodziewał, że Bóg da że tego króla usunie i w miejsce przyjdzie król, który będzie się bał Boga, który zacznie zaprowadzać sprawiedliwość, który zacznie osądzać niesprawiedliwych, który zacznie osądzać nieprawość, tak jak już to się działo w Izraelu i w Judzie wcześniej. Ale Pan Bóg mówi do Habakuka, ten piąty werset można streścić w ten sposób. Habakuku, stań z boku i przyjrzyj się, co ja robię, bo ja już zacząłem robić. Drugi rozdział, czyli od 12 wersetu możemy zobaczyć, że coś nie spodobało się Habakukowi. Boże, jak Ty możesz użyć do osądzenia nas bardziej niesprawiedliwy lud? Habakuk nie kłóci się, że Boże, dlaczego Ty chcesz nas pokarać? Ale dlaczego chcesz nas ukarać gorszym ludem od nas? Przecież Babilończycy są bardziej zdeprawowani niż Juda. Dlaczego taki naród chcesz użyć do osądzenia nas? A Bóg mówi spokojnie, Habakuku. Oni osądzą was. Ale przyjdzie taki moment, kiedy ja osądzę Babilon. I w księdze Daniela, kiedy czytamy księgę Daniela, to widzimy, jak przychodzi Boży sąd na Babilonie. Księga Habakuka jest dialogiem. Jest właśnie wyjątkowa spośród wszystkich ksiąg Pisma Świętego, bo zaczyna się takim wyrzucaniem, oskarżaniem Boga o niewierność i jest to tylko, ta księga jest dialogiem między Bogiem a Habakukiem. To nie jest przesłanie do narodu, do Judy, czy do jakiegoś zewnętrznego narodu, ale to jest dialog między Habakukiem i Bogiem. I Habakuk zaczyna od oskarżania Boga, tak jak już mówiłem, ale kończy się w niesamowity sposób. Jak czytamy w końcówce, Habakuk mówi, choćby figi nie zakwitły, choćby bydło zostało wybite, nie było plonu, to mówi co? To ja będę radował się w Panu. Co zaszło, że Habakuk zmienił swoją postawę? Czy zmieniły się okoliczności w Judzie? Nie czytamy, nie znajdujemy, a tym bardziej inne księgi pokazują, w szczególności księga Jeremiasza, bo Jeremiasz jest współczesny dla Habakuka, prorok Sofoniasz jest współczesnym prorokiem dla Habakuka i widać w innych księgach, że Boży sąd przyszedł, że Juda nie zmieniła się, że Judejczycy nie zaczęli wołać do Boga, nie nawrócili się do Boga, nie zaczęli żałować za swój grzech, więc przyszedł ten Boży sąd i zostali uprowadzeni do niewoli. Więc okoliczności zewnętrzne nie zmieniły się. Ale coś się zmieniło. Zmieniło się serce Habakuka, który w 16 wersecie mówi: Boże, z ufnością czekam na Twój sąd. Człowiek, który najpierw kłócił się z Bogiem, dlaczego Babilon ma ich osądzić, na koniec mówi: czekam z ufnością na Twój sąd. Dlatego, że Bóg pewne rzeczy obiecuje Habakakowi. Księga ta jest kilka wersetów, które są bardzo często cytowane. Może nie zdajemy sobie sprawy, że to Habakuk, ale 2-4 i końcówka tego wersetu mówi: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. W drugim rozdziale, w 14 wersecie Bóg mówi, że ziemia zostanie napełniona poznaniem Pana, jak rzeki są napełniane wodą. I w 20 wersecie, w ostatnim wersecie drugiego rozdziału Bóg, jest mowa, Habakuk mówi, że Bóg zasiada na tronie swojej świątyni i wszystko widzi. Wszystko widzi. I w swoim czasie, skoro wszystko widzi, to w swoim czasie też osądzi, chociaż w danym momencie tego nie widzimy. Bo Habakuk na początku mówi, że Bóg jest dobry i wszechmocny. To dlaczego niewinni cierpią, a złym wszystko uchodzi płazem? Dlaczego Bóg nie robi czegoś z chaosem panującym na świecie? Dlaczego prawo jest naruszone, a nie ma już sprawiedliwości? Habakuk otwarcie przychodzi do Boga i wypowiada swoje oskarżenia. Nie chowa się gdzieś, nie ukrywa się przed Bogiem, nie zadaje tych pytań gdzieś tam w ukryciu, ale przyjmuje postawę, otwarcie przychodzi do Boga i mówi: Boże, ja nie zgadzam się z tym, co widzą moje oczy. Kiedy zaczniesz działać? Bo widzę twoją bierność. I na początku mówi, zarzuca Bogu, że Bóg robi za mało. No za mało robisz, jesteś bierny. A kiedy Bóg mówi, że już zaczął robić i posyła Chaldejczyków, to znowu Habakuk mówi: Boże, ty za dużo robisz. Ja się z tym nie zgadzam. I kiedy zadaję te pytania, to w pierwszym wersecie drugiego rozdziału czytamy, że wejdę na moją wieżę, stanę i zobaczę, co Bóg mi odpowie. Taka jest postawa Habakuka na początku. Zobaczę, co Bóg zrobi, jak mi odpowie na moje pytania. A kończy księgę: Boże, Tobie będę się radował. Bez względu, co będzie się działo, moja ufność jest w Tobie. Bóg odpowiada na gniew Habakuka. Bóg nie mówi do Habakuka: Habakuku, zapędziłeś się. Przystopuj trochę. Bo jeszcze trochę, to ja Ciebie tak zgładzę. Nie, Bóg w ten sposób nie mówi do Habakuka. W inny sposób odpowiedział na gniew Pana. Odpowiada na pytania Habakuka. Chociaż Habakuk jest zaskoczony i rozczarowany Bożą odpowiedzią. Jak często jesteśmy my rozczarowani, kiedy Bóg nam odpowiada na nasze prośby, na nasze modlitwy. Kiedy już w swojej głowie ułożyliśmy plan, w jaki sposób Bóg powinien odpowiedzieć na nasze prośby, które zapowiadamy, a Bóg mówi: nie, nie, nie. Stań z boku i zobacz, jak ja będę to realizował. A my mówimy wtedy: Boże, ale to nie w ten sposób. Ja już ułożyłem plan, w jaki sposób ty masz odpowiedzieć. W ten sposób zareagował Habakuk. Jest zaskoczony i rozczarowany Bożą odpowiedzią. Bóg powiedział: otwórz oczy i stań z boku. Otwórz oczy, zobacz, jak ja realizuję. I chociaż czasami, nie wiem, czy znacie tą pieśń, ja bardzo lubię i aż uważam, że trochę za rzadko ją w zborze śpiewamy. Chociaż nie widzę, chociaż nie czuję, ale Boże, Ty działasz. To jest takie w jednym zdaniu streszczenie tej pieśni, że chociaż nie widzę, chociaż nie czuję, Boże, ale Ty działasz. Bo Bóg nie jest Bogiem biernym. Chociaż nam się wydaje, w szczególności jeśli jesteśmy w danej sytuacji i ta sytuacja się przedłuża, to nam się wydaje, że Bóg jest bierny. Boże, wołam do Ciebie, a Ty nie odpowiadasz. Ale wtedy trzeba jakby usłyszeć to, co Bóg powiedział do Habakuka. Otwórz oczy, stań z boku i zobacz, jak ja zaczynam. Ja już zacząłem robić. Mówi, gdybym Ci wcześniej powiedział, to byś w ogóle nie uwierzył. Habakuk zaczyna wierzyć, bo tak jak mówiłem, księga jest w samej końcówce. Być może już ta rozmowa odbyła się w tym momencie, kiedy do Judy już doszły wieści, że Babilon ruszył zbrojnie na Judę. Więc Habakuk doskonale zdaje sobie sprawę, że to się zadzieje. Bo nie uwierzyli, bo Bóg już za Izajasza zapowiedział, w jaki sposób ukaże Judę, jeżeli ta się nie nawróci. Pamiętacie historię Hiskiasza, kiedy zachorował, później wyzdrowiał i przyszli do niego w tamtym czasie z nowo jakby powstającego mocarstwa z Babilonu. I Hiskiasz w takiej swojej tej euforii zaprowadził ich do skarbca świątyni, pokazał z tym. I co Bóg powiedział do Hiskiasza w tym momencie? To, co pokazałeś im, to przyjdzie dzień, kiedy to oni zabiorą do siebie. Złupią. I przychodzi Babilon do Judy, zdobywają Jerozolimę i wszystkie skarby, naczynia święte uprowadzają do Babilonu. Bóg wypełnił, Bóg już zapowiedział, ale nikt w to nie wierzył. Bóg mówi, że choćbym ci powiedział wcześniej, to i tak byś nie uwierzył. Ale stań z boku i zobacz, jak ja będę to czynił. Czy możemy... Też nasuwa się takie pytanie, czy możemy zadawać Bogu wszystkie pytania? Ja kiedyś słyszałem z kazalnicy, że Bogu nie wolno wszystkich pytań zadawać, bo to świadczy o niewierze, o jakimś, że Twoja wiara upada. Ale kiedy przyglądamy się Pismu Świętemu od początku do końca, to widzimy ludzi, którzy przychodzą i zadają pytania. Abraham, kiedy Bóg zapowiedział, że zniszczy Sodomę i Gomorę, o czym możemy przeczytać w Księdze Rodzaju w 18 rozdziale od 22 do 33 wersetu, mówi... Boże, a jeśli się znajdzie tam 50, później mówi, a 40, dyskutuje z Panem Bogiem, próbuje wynegocjować pewną rzecz. Mówi, a jeśli 10, to czy nie zniszczysz? Bóg mówi, nie zniszczę. Job, kiedy został, stracił zdrowie, kiedy stracił rodzinę, czytamy w 7 rozdziale, woła do Boga, kiedy przestanie się we mnie wpatrywać, dasz chwilę ulgi. Dlaczego obierasz mnie na cel? Wyrzuca swoje frustracje, które w sercu zaczęły się gromadzić. Psalmy są przykładem zadawania trudnych pytań. W psalmie 13, w 2, 3 wersecie padają pytanie: Panie, jak długo? Czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? W 35 psalmie: Panie, jak długo będziesz się przyglądał? W 42 i 43: dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego muszę chodzić zastępiony? Dlaczego o mnie zapomniałeś? Psalmista w 74 woła: dlaczego mnie odrzuciłeś? I w psalmie 79: jak długo ma to trwać? Czy na zawsze się gniewać? Czy na zawsze zamierzasz się gniewać? I w Ewangelii Marka na krzyżu pada bardzo trudne pytanie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? I do Jezusa przychodziło dużo ludzi. Zadawali też różne mu pytania. Jezus różnie odpowiadał. Wyczuwał intencje, szczerość pytających. I czasami odpowiadał w ten sposób, że doprowadza do sytuacji, kiedy człowiek sam sobie odpowiadał na pytanie. Ale kiedy faryzeusze, uczeni w piśmie przyszli jakby troszkę podchwytliwie, żeby go zapytać, pytają się, jaką mocą to czynisz, odpowiedział, jak wy mi odpowiecie na moje pytanie, to ja wam odpowiem. Ale Jezus nie bał się trudnych pytań. I po historii Habakuka nasuwa się bardzo jedna rzecz. Zadawanie pytań nie jest przejawem niewiary. Przejawem niewiary jest brak rozmowy z Bogiem. Kiedy przestajesz rozmawiać z Bogiem, wtedy to jest oznaką niewiary. Ale jeśli przychodzisz w szczerej postawie, masz szczerą postawę, tak jak Habakuk miał szczerą postawę i zadajesz mu pytanie, to Bóg odpowiada. Czasami może to ciebie wzburzyć, wybić z twojego toku myślenia, bo Bóg odpowie ci w sposób, który się nie spodziewasz. Człowiek może wtedy robi po swojemu. Pamiętacie sytuację, kiedy przychodzą już po uprowadzeniu do niewoli, kiedy w Judzie została jakaś grupa ludzi i przychodzą do Jeremiasza i pytają się, co mamy robić. Pytaj się Pana, co my mamy zrobić i my tak zrobimy. I kiedy Jeremiasz przychodzi do nich i oznajmia im słowo od Boga, mówi, Bóg mówi, że mamy iść wszyscy do Babilonu, to oni mówią, nie. Idziemy do Egiptu. Bo w Babilonie na pewno zginiemy. I to, czego się obawiali w Babilonie, to czytamy później, spotkało ich w Egipcie. Bóg przyjmuje szczerą postawę, ale musisz mieć szczerą postawę, kiedy do Niego przychodzisz i zadajesz Mu pytania. Rób to szczerze, bo zadawanie pytań nie jest przejawem niewiary. Bóg nie obrusza się, kiedy szczerze Go pytamy. Jeśli naprawdę pragniesz słuchać Boga, zadawaj Mu pytania. Jeśli pragniesz słuchać Jego, jeśli tobie naprawdę zależy na tym, co Bóg ma do powiedzenia, to zadawaj Mu pytania, rozmawiaj z Nim. Czy szczerze rozmawiasz z Bogiem, tak jak Habakuk? Czy może czasami rozmowy traktujemy tak lekko, nie przywiązując do tego wagi, mówimy coś, ale to jest takie z boku? Czy dostrzegasz Boże działanie w swoim życiu? Może nie tak, jak zacząłem przy Habakuku, że to działanie nie jest może zawsze takie, jakie my oczekiwaliśmy. Tak jak Naaman, kiedy przyszedł do Elizeusza i prosił go, żeby go uzdrowił, ten mówi, idź 7 razy, zanurz się w Jordanie. Bardzo się wzburzył, bo to nie było pomysł. Mówi, ja myślałem, że mąż Boży przyjdzie, wezwie imię swojego Boga nade mną, coś tam zrobi i zostanę uzdrowiony. A on powiedział, idź do Jordanu i się zanurz 7 razy. Czy rzeki mojego kraju nie są lepsze? W czym Jordan jest lepszy od moich rzek? Ale miał rozsądnego sługę, który powiedział, przecież to jest lekkie do wykonania. Co ci szkodzi to zrobić? I doznał uzdrowienia, bo w końcu posłuchał się tego, co mówi Bóg. W jaki sposób Bóg widział jego uzdrowienie. Czy dostrzegasz Boże działanie w swoim życiu? Amen.